of a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
Wszyscy zawsze sobie myślą, że konserwator tam tylko siedzi przy obiekcie i sobie tam coś skrobie. To tak nie wygląda. Konserwator zabytku to jest tak naprawdę artysta, rzemieślnik. To jest również duża wiedza związana z chemią, z fizyką. Konserwator jest również menedżerem, bo musi po prostu ogarniać cały zespół, musi rozmawiać z właścicielami obiektów, musi rozmawiać z inwestorami, no i też jest psychologiem, bo to się tak wydaje, ale jak się pracuje z takim dużym zespołem, to jest praca z ludźmi, nie? Więc jakby te jakieś problemy zawsze tam są, zawsze trzeba tam je na bieżąco jakoś po prostu rozwiązywać. Dużo tego wszystkiego jest. Trzeba być przygotowanym na to, że to jest praca czasami no, kilkanaście godzin na dobę, czasami nawet i 24, bo ta nasza praca też jest tak pasjonująca, że czasem człowiek zasypia i dalej myśli o tych obiektach i się zastanawia, jak rozwiązać dany problem, bo my nie tylko tutaj oczyszczamy, nie wiem, wzmacniamy czy rekonstruujemy, my czasem mamy bardzo trudne problemy konstrukcyjne, które trzeba rozwiązywać, tak? I tutaj trzeba współpracować z architektami, z konstruktorami, szukać wspólnych rozwiązań, z historykami sztuki, tak? Więc to jest w ogóle taki bardzo interdyscyplinarny zawód.
Anna Kudzia jest konserwatorką dzieł sztuki. Od kilkunastu lat angażuje się w realizację projektów konserwatorskich w Ukrainie. Od początku pełnoskalowej wojny zajmuje się zabezpieczaniem zabytków Lwowa. Współpracuje z Instytutem Polonika. Razem ze swoim zespołem prowadzi też pracę na cmentarzu Łyczakowskim. Zabiera nas na wędrówkę po tej pięknej nekropolii. Na początek stajemy przed kaplicą rodziny Krzyżanowskich. To Lwów w pigułce.
Mamy tutaj wszystkie materiały tak naprawdę, których właśnie używano w XIX wieku, które możemy oglądać w architekturze całego miasta. Mamy cegłę, która właśnie tutaj była wypalana we Lwowie. Mamy ceramikę, mamy piaskowiec, mamy również dachówki ceramiczne. Mamy płyty z białego marmuru, mamy też wapień i metaloplastykę piękną, czyli po prostu zestaw wszystkich materiałów, które właśnie były używane w tym czasie. To jest taki Lwów po prostu w cegiełce, tak można byłoby powiedzieć. Prace przy tym obiekcie były bardzo trudne i bardzo skomplikowane, dlatego że on był bardzo zrujnowany. Dzisiaj patrzymy na ściany kaplicy z cegły, które no, w dużym stopniu zostały przez nas odbudowane tak naprawdę. Tutaj było sporo rekonstrukcji samych ścian. Niestety jakby właśnie przez to, że cegła jest bardzo specyficzna i ma w środku takie otwory, to doprowadziło do tego, że bardzo szybko uległa właśnie destrukcji i praktycznie przypory, na których dzisiaj właśnie są te rzygacze piękne z piaskowca, ich nie było w ogóle. Te rzygacze, na które patrzymy, one się trzymały po prostu, no my właściwie nie wiemy jak...
Cudem.
Tak, cudem. Jak demontowaliśmy tutaj te wszystkie detale, to wisiało w powietrzu praktycznie. Ale też przy rozbiórce właśnie zrujnowanych ścian okazało się, że dotarliśmy do wcześniejszej kaplicy, która tak naprawdę jest tutaj pod spodem, jest taką skorupą w środku i to była kaplica Cetnerów, bo w pewnym momencie właśnie rodzina Krzyżanowskich odkupiła kaplicę od Cetnerów i my nie wiedzieliśmy, zaczynając tę pracę, że znajdziemy pozostałości tamtej starej kaplicy. No i się okazało, że faktycznie przy rozbiórce, przy skuwaniu starych zniszczonych tynków dotarliśmy właśnie do tej poprzedniej kaplicy. Oczywiście jej pozostałości zostały dobrze zdokumentowane, zinwentaryzowaliśmy je i potem już dalej kontynuowaliśmy prace konserwatorskie. Prace były właśnie wykonywane dla Instytutu Polonika z firmą Monument Service.
To jest ukraińska firma, polska?
To jest polska firma. Mhm. To jest jedna z takich większych polskich firm konserwatorskich. No i co, to jeszcze bardzo dużo takich ciekawych rzeczy właśnie odnaleźliśmy, bo też na przykład przy rozbiórce schodów okazało się, że pod spodem elementy starego ołtarza, na przykład też z kaplicy Cetnerów. W tej chwili te detale są wyeksponowane w środku, w kaplicy. No niestety nie możemy wejść do środka dzisiaj, ale może jeszcze będzie okazja. No i też wystrój wnętrza kaplicy malarski został zrekonstruowany właśnie przez konserwatorów malarstwa. No i też zostały zrekonstruowane witraże, które niestety dzisiaj są zasłonięte, bo trwa wojna.
No właśnie.
Tak, jest to zabezpieczenie na czas wojny, a witraże współcześnie teraz właśnie przez witrażystów zostały pięknie zrekonstruowane. Naprawdę taki po prostu majstersztyk pracy konserwatorskiej. Więc tutaj 2 lata po prostu ciężkich prac konserwatorskich. No też na przykład dachówka jest zrekonstruowana. A dlaczego w taki sposób? Udało się nam przy rozbiórce starego dachu, który był wtórny, to była po prostu taka zardzewiała stara blacha, która w pewnym momencie została tutaj właśnie zamontowana, udało się nam znaleźć kilka dachówek i na podstawie tych dachówek zrekonstruowaliśmy pozostałe, tak, odtworzyliśmy je. Te dachówki były akurat produkowane w Polsce, bo tutaj było nam trudno znaleźć jakieś miejsce, w którym moglibyśmy je odtworzyć i one przyjechały z Polski, więc to właśnie jest też taki kolor żółto-niebieski, no bo też samą kaplicę właśnie projektował Lewiński, który właśnie był takim architektem, no jakby on był pochodzenia polskiego, ale w pewnym momencie bardzo się tak zukrainizował, tak, i ta kultura ukraińska stała się dla niego bliższa i on tak naprawdę w swojej twórczości architektonicznej, on pracował właśnie w biurze Kudelskiego, bardzo inspirował się folklorem, ukraińską kulturą, więc to też taka bardzo ciekawa historia. Może też o Krzyżanowskim kilka tutaj.
No właśnie.
Tak, no Stanisław Krzyżanowski był takim znanym mieszkańcem Lwowa. On był szefem Kasy Galicyjskiej i z nim też jest taka ciekawa historia związana, że on w pewnym momencie też jakby zobaczył, że bardzo dużo się odbywa takich różnych przekrętów finansowych. My nie do końca dzisiaj wiemy, jak to tak na 100% było, ale tam na pewno była jakaś taka duża presja, że on tam coś wiedział, tam się działy jakieś takie właśnie finansowe problemy i on jakby nie wytrzymał tej presji i popełnił w pewnym momencie samobójstwo. Ale też wiemy, że on bardzo blisko był związany ze swoją matką, też nigdy właśnie nie miał żony, był samotny, więc też taka bardzo ciekawa postać. No i tutaj jest praktycznie cała ich rodzina właśnie pochowana.
A ta Madonna jest odtwarzana, czy ona się zachowała? Ona chyba jest odtwarzana, tak? Rekonstruowana.
I właśnie akurat rzeźba Matki Boskiej, ceramiczna, jest oryginalna. Ona oczywiście była zniszczona, ale zachowała się nawet w nie najgorszym stanie tak naprawdę do naszych czasów. Tutaj dziewczyny odtwarzały warstwę szkliwa, robiły uzupełnienia, ale sama figura jest oryginałem. No to praktycznie wszystko, oprócz właśnie jakiegoś tam zakresu ścian plus dachówki, jest oryginalne, tak, pochodzące z XIX wieku.
Jednym z pomników konserwowanych przez Annę Kudzie jest nagrobek Henryka Mosinga, ojca Pawła, lekarza, epidemiologa, bliskiego współpracownika profesora Rudolfa Weigla w badaniach nad szczepionką przeciwtyfusową, potajemnie wyświęconego na kapłana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobry dzień.
Tak, no to właśnie też to jest obiekt, który konserwowaliśmy 2 lata. Ten nagrobek na pewno nie jest w swojej oryginalnej formie, a wiemy to stąd, że na przykład właśnie podstawa, gdzie odtworzyliśmy tynki, tak naprawdę jest cała z betonu, z takiego już współczesnego, bo to widać po prostu i my jakby przez to wiemy, że on kiedyś miał inną formę, ale niestety nie udało się nam znaleźć żadnych zdjęć archiwalnych, żadnych materiałów, które by powiedziały nam, jak on oryginalnie wyglądał, więc odtworzyliśmy go tak, jak on teraz wyglądał, tak? Mosing w 1999 roku został pochowany, czyli stosunkowo nie tak dawno. I też wiemy, że właśnie potem tutaj ten nagrobek był tam uszkodzony przez też drzewa, które spadły i został zmieniony. No ale tutaj właśnie no, Henryk Mosing, bardzo ważna postać dla polskiej historii, dla polskiej kultury. Pracował przy szczepionce na tyfus, nie wyjechał ze Lwowa po II wojnie światowej, został tutaj. On też był taką postacią, nauczał potem jakby swoich następców. W zeszłym roku właśnie się okazało, że tutaj był pogrzeb właśnie księdza Bronisława, który był bezpośrednim uczniem Mosinga, czyli go znał. I wiemy też że właśnie, że jeszcze jeden z księży, który był jego uczniem, żyje. No mamy taki plan, żeby się z nim spotkać. No i też wiemy, że mieszkanie, w którym Mosing mieszkał we Lwowie, do dzisiaj jest zachowane w swojej oryginalnej formie. Podobno znajdują się tam właśnie stare obrazy i stara biblioteka przez niego zebrana i jego meble, więc pewnie super byłoby znaleźć taką możliwość, żeby do tego mieszkania wejść i po prostu tam zajrzeć. Bo jednak to też jest taki trochę związek, jak robimy konserwację tych nagrobków. Oczywiście, że robimy konserwację dla ludzi, którzy teraz żyją, tak, żeby mogli po prostu podziwiać, cieszyć się po prostu tą kulturą, tym dziedzictwem, tak, ale no zawsze robimy też kwerendę, badania, próbujemy się dowiedzieć wszystkiego o osobach, które w danym grobie były pochowane, więc to jest bardzo interesujące, tak, szczególnie, że tutaj mamy możliwość jeszcze właśnie spotkać się i porozmawiać z osobami, które znały Mosinga, więc to są takie ciekawe jakby dodatkowe aspekty tej naszej pracy konserwatorskiej, która nie tylko właśnie polega na tym, że siedzimy tutaj, oczyszczamy kamień, czy robimy jakieś rekonstrukcje, ale też właśnie gdzieś zdobywamy tą wiedzę, trochę się też tak emocjonalnie związujemy i z tymi postaciami, i z tymi obiektami, które konserwujemy. Czasem dopiero po wielu latach docieramy do różnych informacji, których na przykład w danym momencie nie mogliśmy odnaleźć. I dopiero po kilku latach się okazuje, że gdzieś, nie wiem, czy trafisz na jakąś publikację, czy w jakimś archiwum dopiero coś znajdziesz do obiektów, które po prostu, które już tak naprawdę są po konserwacji. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawe.
No bardzo ciekawe.
Bo tutaj na przykład na tym nagrobku to mamy taką sytuację, że płyta, jedna z płyt inskrypcyjnych, dopiero jak ją zdemontowaliśmy, to zobaczyliśmy, że z drugiej strony również mamy inskrypcję. I okazało się, że to były jakby takie próby, ćwiczenia rzeźbiarzy, którzy w tym czasie wykonywali po prostu te prace. Oni sobie ćwiczyli liternictwo i potem na tej płycie z drugiej strony wykonali już właściwą inskrypcję na ten nagrobek, tak? Ale dla nas to jest bardzo duża nowa wiedza o technologii, o tym, jak wtedy się właśnie wykonywało tego typu obiekty. Nie wiem, patrzymy sobie, że tutaj rzeźbiarz robił sobie sam ćwiczenia, tak? Tu mu coś nie wyszło, tu coś poprawił po prostu. I to było super, jak zdemontowaliśmy te płyty i po prostu mogliśmy to zobaczyć.
Ten materiał był drogi. Próbowanie na jakiejś innej tablicy nie odniosłoby tego samego skutku, prawda? Bo każdy materiał ma inną charakterystykę, więc to jest niesamowite. A z drugiej strony przecież to miało być przetwierdzone i być z tej drugiej strony niewidoczne dla ludzi na wieki.
No dokładnie, szczególnie, że tutaj wiele z tych materiałów to też są marmury, które były na przykład sprowadzane z zagranicy, tak? Dużo materiałów było tutaj właśnie kamieniarskich z terenów Ukrainy, wapień czy piaskowiec, ale na przykład marmur z Karpat też tutaj sprowadzano, ale sporą część też z zagranicy, tak? Więc faktycznie no nie był to tani materiał, no i może z tego powodu właśnie rzeźbiarze sobie po prostu ćwiczyli z tej drugiej strony, żeby nie marnować innych płyt. To jest bardzo ciekawe zagadnienie właśnie też budowa technologiczna tych wszystkich obiektów.
Ale też pomyślałam sobie, że jak się spojrzy na te tablice, na inskrypcje, to tak właśnie skromniutko, w tym sensie, że co tu jest napisane? Cesarski radca, doktor Kazimierz Mosing, lekarz operator, tyle. I daty urodzin i śmierci.
No tak, w przypadku tego grobu to tak wygląda, ale mamy tutaj na Łyczakowie przykłady grobów, gdzie te inskrypcje są bardzo rozbudowane, są to po prostu piękne wiersze. Zaraz tutaj podejdziemy pod kaplicę Dunin-Borkowskich, gdzie właśnie na elewacji pod rzeźbami będziemy mieć po prostu na przykład piękny wiersz, piękną inskrypcję, więc to pewnie zależało od wielu rzeczy, tak? Pewnie też, nie wiem, od finansów, od możliwości finansowych osoby, która fundowała nagrobek, no bo też wiele grobów, na które my dzisiaj patrzymy i które nam się wydają stare, one na Łyczakowie są też już wtórne, że w wielu miejscach my nie widzimy tych pierwszych nagrobków z czasów powstania cmentarza, tak? Bo to jest koniec XVIII wieku, jego powstanie. Potem w XIX wieku dochodziło do rozbiórki, do niszczenia tych poprzednich nagrobków, tak? Powstawały wtedy kolejne Więc my tak naprawdę nie mamy dzisiaj takiego stuprocentowego obrazu tego Łyczakowa z samego początku, tak? Nawet sam drzewostan po prostu, który wtedy był zupełnie inny, bo tutaj był projekt, była jakaś idea, tak? No to jakby to się dzieje na wszystkich cmentarzach, że z czasem no niestety rośliny same bez kontroli zaczynają rosnąć, co ma swój urok, tak? Ale też trzeba sobie właśnie zdawać z tego sprawę, że kiedyś to było takie zaplanowane, tak? Trochę jak w takim ogrodzie, jak w parku. Więc jakby ten Łyczakow, na który my dzisiaj patrzymy, nie jest tym samym cmentarzem, tak? I my to też widzimy po tym, jak demontujemy nagrobki, bo my na przykład, żeby zrobić konserwację, musimy pierwsze, na początku sezonu, mało kto sobie w ogóle z tego zdaje sprawę, wykopać po prostu dziesiątki kilogramów ziemi, żeby w ogóle nagrobek odsłonić. To jest ziemia, która została naniesiona wtórnie właśnie przez to, że zaczęto budować groby obok, na przykład trochę wyżej, zaczęto robić drogę, którą podniesiono wyżej. Więc jakby ta zmiana krajobrazu cmentarza, tak? To jest jakby trochę o tym ta historia po prostu. I my dopiero odkopujemy, dopiero możemy zobaczyć całą formę danego nagrobka. Tak czasem mi się okazuje, że połowę tego nagrobka już nie widać po prostu, bo on się zapadł w ziemię. No i potem tu są bardzo trudne decyzje często konserwatorskie, czy na przykład dany nagrobek podnosić wyżej, tak? Czy wykonywać nowy fundament, czy zostawiać go w takiej formie, jak jest. No my tutaj prowadzimy wiele dyskusji, tak? Przyjeżdżają komisje eksperckie z ministerstwa, z Instytutu Polonika i wspólnie się nad tymi rzeczami zastanawiamy i podejmujemy te decyzje. Więc ta ochrona dziedzictwa kulturowego, no jest taką, tutaj praca konserwatorska, dużą odpowiedzialnością, bo jednak bierzemy do rąk po prostu obiekty, które czasem mają po kilkaset lat. To nie jest tak, że to po prostu się przyjdzie i od razu się oczyszcza, tylko to jest cały proces bardzo przemyślany, budowania programu konserwatorskiego, badań kwerend, badań chemicznych, pobieramy próby, które potem w laboratorium badamy, tak, żeby się dowiedzieć, czy na przykład była jakaś polichromia, czy jej nie było, zbadać materiały, z których jest wykonany dany obiekt i dopiero na podstawie tego budujemy program, który potem po prostu wdrażamy już jakby w życie, w działanie. A i tak nie zawsze jest tak, że idealnie się da zrealizować ten program. Bardzo często w trakcie musimy niektóre rzeczy zmieniać, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, że przy demontażu jakichś elementów coś nam nie wyjdzie, czego wcześniej nie widzieliśmy. Tak? To jest po prostu niemożliwe. Dopóki się nie rozpocznie prac przy obiekcie, nie jesteśmy w stanie mieć takiej stuprocentowej po prostu wiedzy na jego temat.
Powiedziała Pani, to jest szalenie fajne i sympatyczne, że się zżywacie też z tymi, którzy odeszli, którym poświęcone jest to miejsce, ten obiekt, grobowiec, czy pomnik, czy po prostu nagrobek. No w każdym razie, że się zżywacie też z tymi osobami, że je poznajecie, że chcecie to robić.
Tak, bo jakby ta wiedza historyczna jest bardzo ciekawa, tak? Bo to często są postacie, powiedzmy, że może na przykład mniej znane dla naszej historii, a które też robiły ciekawe rzeczy, jak po prostu żyły w tych swoich czasach i warto ich historię też po prostu poznać. A ten drugi taki aspekt ludzki, to trochę będzie bardziej jak taka anegdota, też jest związany z tym, że my jednak na cmentarzu spędzamy praktycznie całe lato, tak? Jesteśmy tutaj od rana do wieczora, czyli na tych nagrobkach trochę tak żyjemy, tak? Nie tylko prowadzimy prace konserwatorskie, ale też tutaj jemy często obiady, bo po prostu się tutaj czujemy tak bardzo swobodnie już. Ten cmentarz staje się takim nie tylko miejscem pracy, ale po prostu nawet nie wiem, jak to po prostu określić, nie?
Więc życie.
My też mamy taki po prostu tutaj żart właśnie konserwatorski, że tam, nie wiem, każdego dnia jemy obiad z kimś innym po prostu na cmentarzu, tak? Wybieramy sobie jakiś nagrobek, przy którym po prostu przynosimy tam jedzenie i sobie siedzimy i po prostu robimy przerwę obiadową. Więc to jest taki ten trochę, ten drugi taki aspekt, taki ludzki, tak? Więc często nawet przez to, że ten, nie wiem, siedzimy przed nim na grobku, jemy obiad, patrzymy, kto tam leży, czytamy, zastanawiamy się, potem dużo dyskutujemy nawet często po prostu o tych osobach, więc taki, tak, ten ludzki aspekt tej historii, bo mało kto sobie z tego zdaje sprawę, tak, bo my tutaj prowadząc pracę akurat w Ukrainie, myślę, że konserwatorzy, którzy pracują gdzieś za granicą, też to znają, że po prostu przyjeżdżamy, mamy mało czasu tak naprawdę na te prace konserwatorskie, bo zaczynamy je gdzieś w okolicach kwietnia, maja, kiedy ta pogoda już nam na to pozwala. I tak naprawdę mamy czas do końca października. Nawet czasem w wcześniej trzeba kończyć, bo już się zdarza, że w październiku też są minusowe temperatury, a nasze preparaty konserwatorskie, to czego używamy, bardzo nie lubią minusowych temperatur. Praktycznie większość materiałów, które używamy, nadają się właśnie do pracy powyżej 5 stopni na plusie. Jak już jest mniej, no to preparaty już nie wiążą, może potem być właśnie problem z tym, że coś tam po prostu nie zadziała. Na przykład hydrofobizujemy każdy nagrobek.
Czyli?
To jest takie zabezpieczenie, tak najprościej jakby to wytłumaczyć, żeby to nie było takie skomplikowane. To jest pokrycie powierzchni nagrobka czy jakiegoś innego obiektu takim preparatem, który spowoduje, że on nie będzie nasiąkał wodą. Będzie przepuszczał parę wodną, tak, czyli po prostu i wilgość, czyli kamień sobie będzie oddychał, jak my to tak mówimy, ale jak spadnie właśnie na przykład deszcz ulewny, to nie będzie kamień tak bardzo szybko pił tej wody, bo niestety ta woda jest dla kamienia bardzo niszcząca, tak, jest jednym z czynników, który wpływa na największą destrukcję tak naprawdę wapienia, więc ten preparat hydrofobowy pozwala na zabezpieczenie tych obiektów tak, żeby one dłużej po prostu były w takim stanie już po konserwacji, tak, żeby to jak najdłużej ten moment, kiedy nam się udało po prostu ten obiekt naprawić, sobie po prostu trwał. To trzeba też powtarzać, tak, to nie jest tak, że my, nie wiem, zrobimy konserwację i zahydrofobizujemy obiekty na tam, nie wiem, 150 lat. Oczywiście, że się staramy, żeby to było jak najdłużej, tak, ale trzeba pamiętać o tym, że to są zaprawy, to są tynki, to wszystko też sobie pęka, jakoś tam samo żyje, to są kamienie, czyli tak naprawdę no, nie mamy takich możliwości, żeby po prostu ten obiekt już taki został na zawsze, tak?
Trwał na wieki.
Tak, to po prostu sobie zacznie samo też tutaj, bo zawsze po samej konserwacji od razu obiekt jest taki bardzo, można powiedzieć, taki, często ludzie tak mówią, nie? Że taki nowy, taki świeży. Ale on sobie zaraz zacznie tutaj właśnie z otoczeniem funkcjonować, żyć, spadną liście, wszystko się przykryje taką patyną, więc to już sobie tutaj będzie po prostu samo tak naprawdę funkcjonowało w tej przestrzeni. Naszym zadaniem później jest tak naprawdę tylko doglądać tych obiektów, żeby nie dochodziło do jakichś takich dużych zniszczeń, tak? Do jakichś dużych spękań, żeby jednak tego gdzieś tam pilnować. Ale dajemy już potem tym obiektom sobie tak po prostu tutaj żyć.
Inną z realizacji zespołu Anny Kudzi jest najstarsza na Łyczakowie kaplica Dunin-Borkowskich.
To jest kaplica z 1812 roku i ona też przechodziła swoje zmiany. Ta, na którą dzisiaj patrzymy, nie do końca jest tą samą, która była w 1812, bo wiemy, że później właśnie były remonty przy kolejnych pochówkach, na przykład, nie wiem, pojawiła się polichromia, która jest w tej chwili w środku na sklepieniach i którą też odkryliśmy właśnie w trakcie wykonywania badań konserwatorskich. Kiedy pisaliśmy program dla tej kaplicy, nikt się tego nie spodziewał. Okazało się, że w środku właśnie sklepienia, piękne ornamenty, różnego rodzaju właśnie detale i one zostały odtworzone. Udało się znaleźć ich szczątki w takiej ilości, które pozwoliły na rekonstrukcję właśnie całego sklepienia, ścian. Więc kaplica, która na zewnątrz jest taka bardzo klasycystyczna, w środku jest pięknie rozmalowana, tylko szkoda, że nie możemy właśnie wejść do środka. Ale tak, ona była w bardzo złym stanie. Tutaj już nie pamiętam, w którym roku, ale był bardzo duży pożar. Nie było w ogóle połowy tympanonu. Kaplica się rozjeżdżała. Tutaj właśnie były też takie skoby metalowe, które jakby ją tak łapały.
Scalały.
Tak, scalały, żeby ona po prostu się nie rozjechała. Jeszcze ona jest na takim wzgórku, tak? Co też nie ułatwiało tego. I to jest właśnie kaplica, którą już konserwowaliśmy podczas wojny. My ją tak nazywamy wojenną kaplicą. Bo tutaj spędziliśmy pierwsze bombardowania Lwowa właśnie, ten taki pierwszy, najgorszy czas, kiedy w Lwowie bardzo długo nie było prądu, więc tutaj mieliśmy taką lekcję życia prowadzenia tych prac podczas wojny. Trzeba było wszystko sobie po prostu zmodyfikować, kupić agregaty, kupić sprzęty na akumulatory. Rzeźby, na które patrzymy, one były zdemontowane i ich konserwację prowadziliśmy właśnie u nas w pracowni. Rzeźba Charona, która jest właśnie na szczycie, była w ogóle w kilku kawałkach, bo ona podczas tego pożaru właśnie spadła, uległa rozbiciu. My mieliśmy tam fragment nogi, torsu, jedną rękę, twarz i robiliśmy rekonstrukcję po prostu, tak? Poskładaliśmy to, co się dało i pozostałą formę rzeźbiarską, której brakowało, na przykład lewa ręka, która podtrzymuje właśnie kosę, czy tam właśnie dolne części nóg, rzeźbiliśmy w pracowni, wykonywaliśmy model i potem po akceptacji komisji dopiero przekuwaliśmy to w kamieniu. Ta rzeźba jest właśnie takim ostatnim też, taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o tą kaplicę. Ją właśnie montował na górze mój przyjaciel Max, z którym od wielu lat pracujemy, który jest bardzo zdolnym rzeźbiarzem, a dzisiaj jest medykiem bojowym na froncie. I to taki jego ostatni właśnie to działanie z nami po prostu, bo potem już trzeba było właśnie gdzieś tam się włączyć w te działania. Ale tak właśnie ta kaplica zawsze się nam będzie kojarzyła po prostu, przynajmniej mi, z tym początkiem wojny. No tutaj też były odtwarzane tynki. Tutaj się praktycznie tynki w ogóle nie zachowały. No, to był destrukt, no, to była po prostu ruina i tutaj ten zakres prac rekonstrukcyjnych na pewno no, był spory, ale myślę, że bardzo uzasadniony, bo on nam daje dzisiaj obraz właśnie tego, jak ta kaplica mogła w tym 1812 roku wyglądać. To kaplica rodziny Dunin-Borkowskich. Tutaj właśnie nad portalem kamiennym mamy właśnie tablicę, która jakby informuje nas o tym początku tej kaplicy, tak, o jej fundacji. No i tutaj też właśnie pod rzeźbami właśnie Płaczki i Hymena. Mamy też płyty. Te płyty się nie zachowały w ogóle. My tylko mieliśmy zdjęcia z, zdaje się chyba, że z publikacji profesora Nicei. Tam były zdjęcia archiwalne tych płyt i my dzięki temu mogliśmy je odtworzyć. One oczywiście no, są z podobnego materiału, staraliśmy się znaleźć jak najbardziej podobny materiał, bo dębnik, w którym one były oryginalnie wykonywane, dzisiaj jest bardzo trudno dostępny. Odtworzyliśmy inskrypcje, tutaj właśnie jest przykład bardzo pięknego wiersza i z jednej i z drugiej strony.
A możemy go odczytać właśnie, jak to czytać, z tamtej strony czy od tej? Hymen nas złączył z żoną. Los wziął, nie, coś...
Tak, los wziął ją ze świata, nie rozłączy nas jednak ta ciężka utrata i chcąc nawet po śmierci być
przy tejże
bliska, gdzie spoczywa, tam zrobił dla siebie siedliska. Tak.
Z kamienia prostego Żal ma postać wykuta, acz przechodniu i proszę, że nie sama sztuka, lecz miłość. Miłości mnie właśnie utworzyła,
bym pamiątkę Ignacy życia uwieczniła. Tak, bo to jest mąż dla żony i żona dla męża.
Przed nami najnowsze realizacje.
Wszyscy przewodnicy właśnie na cmentarzu bardzo się cieszą, że odnowiliśmy te nagrobki, bo na przykład ten, na który patrzymy, właśnie taka smutna kobieta oparta o drzewo, które się złamało. W historii się opowiada, że chodziła po cmentarzu, szukała po prostu tej swojej rodziny, która tutaj jest pochowana i w końcu jak ich znalazła, to właśnie zatrzymała się w tym miejscu. Widzimy ten gest takiej rozpaczy i smutku, oparła się po prostu o to drzewo. To jest nagrobek rodziny Moszyńskich. Nie znaleźliśmy żadnej sygnatury, ale z badań, które tam prowadzili historycy sztuki, no to jest informacja, że wykonywał to krakowski rzeźbiarz Kozakiewicz na zlecenie warsztatu kamieniarskiego Leopolda Schimsera, tak? Czyli to jest jeden z najważniejszych rzeźbiarzy XIX-wiecznych tutaj na cmentarzu. Tutaj również wykonywaliśmy jeszcze właśnie pracę też przy nagrobku, który jest sygnowany właśnie przez Markowskiego. On miał taką cechę charakterystyczną, że właśnie rzeźbił bardzo dużo aniołków, tak? Tutaj widzimy takie dwa piękne
objęte.
Tak, które się tak po prostu podtrzymują. Również tutaj prowadziliśmy pracę przy grobie rodziny Armatysów. To jest właśnie tutaj ta wielka trumna, na której również wspiera się właśnie ta płacząca kobieta. To była rodzina, która miała biznes związany z futrami, z kuśnierstwem. Oni mieli bardzo dużo właśnie sklepów tutaj we Lwowie. Jeden właśnie z członków tej rodziny, Karol, też był radnym miasta. Więc staramy się wybierać takie obiekty, które i są bardzo zniszczone i potrzebują natychmiastowej interwencji, prezentują jakiś wysoki poziom artystyczny, ale też nie zawsze, tak? Bo czasem są nagrobki, które, nie wiem, jest pochowany faktycznie ktoś ważny dla naszej historii, ale ma skromniejszy nagrobek. No i też ze względu właśnie na historię tych postaci, które są tutaj pochowane. Te prace przy tych czterech obiektach rozpoczęliśmy w maju, skończyliśmy tak naprawdę wczoraj. Jeszcze o godzinie 21 już na Łyczakowie było ciemno, a my tutaj jeszcze po prostu wysypywaliśmy właśnie taką krychtę wapnianą dookoła, żeby też ta przestrzeń jakoś tutaj fajnie współgrała z tymi nagrobkami, dobrze wyglądała, żeby już dzisiaj na 1 listopada właśnie można było przejść, zapalić świeczki, można podziwiać po prostu te nagrobki. Większość z nich niestety była w takim stanie właśnie, że były zapadnięte w ziemię, rozczłonkowane. My musieliśmy praktycznie każde z tych nagrobków, na które patrzymy, zdemontować. To też jest taka część naszej pracy, o której mało kto wie, że trzeba właśnie zamówić dźwig, on musi nam to wszystko podnieść, przenieść, tak? My musimy wykonać takie prace budowlane, fundamenty, żeby po prostu z powrotem te nagrobki postawić. I dopiero potem zaczynamy tą taką przyjemniejszą część, czyli właśnie oczyszczanie, uzupełnianie ubytków. Ta praca przy kamieniu właśnie, przy architekturze jest taką trochę pracą niestety i budowlaną, i konserwatorską. Tak, to są dwa takie tutaj aspekty, więc jakby ten początek sezonu zawsze jest dla nas najcięższy i najtrudniejszy. On się daje dosyć mocno we znaki. No bo właśnie my tutaj sobie teraz tak stoimy, oglądamy je w całości. Trzy z tych grobów po prostu były praktycznie do połowy zakopane w ziemi, tak? Myśmy tutaj po prostu 150 worków ziemi wykopali, żeby w ogóle to wszystko po prostu odsłonić. Więc ta pierwsza część sezonu zawsze wyczerpuje po prostu. Gdzieś w trakcie trzeba sobie zrobić chwilę po prostu wakacji, żeby do końca sezonu przetrwać, nie? Bo gdyby te prace faktycznie można było prowadzić dłużej, tam w jakimś, nie wiem, tam przez półtorej roku czy przez dwa, rozłożyć to na jakiś tam dłuższy etap, ale mamy taką formę dofinansowania, tak? Że właśnie dostajemy to finansowanie na początku roku i no, do końca listopada musimy po prostu skończyć. Więc to nam trochę narzuca też styl pracy po prostu.
Na zakończenie wędrówki znów kaplica.
Tak naprawdę jeden z ciekawszych obiektów na cmentarzu łyczakowskim, mauzoleum rodziny Barczewskich, całe wykonane z kamienia. Wszystko, tak? Nie mamy tutaj cegły, nie mamy żadnych innych materiałów, to wszystko jest kamień, piaskowiec trębowelski. I tutaj właśnie mamy sygnaturę Schimsera, którą widać nad wejściem do krypty. Jego warsztat kamieniarski właśnie wykonywał tą kaplicę. Dlaczego ona jest taka ciekawa? Dlatego, że to jest trochę taka kopia Sacré-Cœur w Paryżu. My dopiero się zorientowaliśmy tak naprawdę w trakcie prac właśnie, jak analizowaliśmy w środku budowę ołtarza, który jest właśnie z kolorowych marmurów, z alabastrów, to dopiero wtedy tak zrozumieliśmy, że przecież to jest jak Sacré-Cœur. I skąd te powiązania? No stąd, że właśnie siostra probusa Barczewskiego, który tutaj jest pochowany, zresztą ona też tutaj jest pochowana, mieszkała przez wiele lat tak naprawdę w Paryżu i stamtąd przyszły te inspiracje, żeby właśnie tak tą kaplicę zbudować. Probus Barczewski no, był bogatym właśnie ziemianinem. On mieszkał tutaj w Lwowie, ale też był właścicielem dóbr ziemskich na Podolu. Jego ojciec, z tego co pamiętam, też kupił właśnie Raszków, więc bardzo bogata rodzina. I to mauzoleum tak naprawdę kazała zaprojektować dla niego jego siostra już po jego śmierci. On właśnie dzięki temu, że tam miał sporo pieniędzy, tak, to po jego śmierci też został utworzony taki fundusz naukowy, z którego i naukowcy, i artyści mogli dostawać stypendia. I takie osoby na przykład właśnie jak z naszej historii, jak Jan Matejko, czy Siemiradzki, czy Malczewski. Oni właśnie dzięki temu stypendium założonemu dzięki Barczewskiemu mogli korzystać i sobie tam po prostu dzięki temu tworzyć. Więc Barczewski był takim filantropem przede wszystkim. Sama kaplica właśnie, konserwacja tutaj również trwała 2 lata, finansowana była z Instytutu Polonika i tutaj wykonywaliśmy ją również właśnie z firmą Monument Service i ZKR, więc to jakby 3 firmy tak naprawdę pracowały, tak, plus jeszcze nasz zespół. Tutaj na zewnątrz tak naprawdę staraliśmy się prowadzić taką konserwację bardziej zachowawczą. Oczyściliśmy kamień, zostały tam uzupełnione spoiny między blokami kamiennymi, ale też nie były wykonywane jakieś nadmierne rekonstrukcje, tak? Możemy popatrzeć, czy nawet na kolumny. Zostawiliśmy ten ślad historii po prostu.
Widać, że tu się coś działo w międzyczasie, że to żyje.
Tak, dokładnie, nie? Na tym nam zależało, żeby właśnie pokazać trochę też ten ślad historii, nie? Bo jednak te zabytki sporo przeżywają po prostu różnych wydarzeń. Ważną częścią naszej pracy jest pokazanie tych śladów historii, tak? Żeby tego też nie zacierać, tylko właśnie, żebyśmy widzieli, czy nie wiem, są na przykład ślady po ostrzałach, żeby tak zostawiać po prostu te rzeczy, które nam o tym mówią.
Takie warstwy czasu.
Dokładnie. My to nazywamy świadkami, świadki historii. Tutaj też w trakcie prac było właśnie odsłonięta krypta. Były wykonywane badania krypty, dlatego że to była jedna z niewielu krypt na cmentarzu, która może nie została aż tak bardzo obrabowana w trakcie tych losów historycznych. I tutaj antropolog wykonywał badania. No właśnie tutaj przed kaplicą jakby te wszystkie trumny i właśnie te stare zwłoki były rozłożone, tak? Można było w ogóle na to wszystko popatrzeć, czyli mogliśmy wejść do tej krypty. Bardzo piękne trumny cynkowe, też taki po prostu majstersztyk. Też pamiętam właśnie taką ciekawą historię. Jedno z ciał, które tutaj zostało znalezione, było zmumifikowane i to prawdopodobnie właśnie było ciało siostry Barczewskiego. Nie pamiętam, jak ona miała na imię, chyba Felicja. I tutaj razem z tym antropologiem to oglądaliśmy, no bo to jest duża rzadkość, tak? Żeby po prostu tutaj na cmentarzu łyczakowskim mumifikowano po prostu jakieś ciała, tak? I on właśnie pokazywał mi, zachowała się noga od kolana aż do stopy. Właśnie przymierzaliśmy i się okazało, że ona była dosyć wysoką kobietą, nie? Tak patrzyliśmy w stosunku do mojej nogi, no ja jestem wysoka, mam 1,70 m. I ona w ogóle kolano miała dużo wyżej niż ja, więc musiała być taką bardzo naprawdę dobrze zbudowaną kobietą. Więc to też było takie ciekawe, nie? I my często w tej pracy mamy możliwość właśnie robienia badań, wchodzenia do miejsc, do których normalnie nikt nie wejdzie, nie będzie miał dostępu. Właśnie to łażenie po kryptach, czy łażenie po sklepieniach po prostu kościołów. To jest super, nie? To jest taka przygoda trochę po prostu. No i tutaj też bardzo ciekawy jest właśnie ten zakres prac konserwatorskich związany z samą kopułą. Kopuła, na którą dzisiaj patrzymy, jest zrekonstruowana w dużym stopniu. Nie było krzyża i nie było 4 w ogóle poziomów tych pierścieni, które budują tą kopułę. Ona uległa zniszczeniu podczas II wojny światowej. Wiemy z jednej z gazet, że tutaj gdzieś obok spadł samolot. Możliwe, że jakiś pocisk po prostu ją właśnie tutaj rozwalił, ale no nie do końca wiemy, czy to ten samolot, czy to ten pocisk. W każdym razie tutaj była ogromna dziura, nie było nic, tam po prostu rosły drzewa, tam po prostu jakieś gałęzie były. Na szczęście samo sklepienie, które jest dużo niżej, zachowało się bez zniszczeń. Tutaj w środku jest przepiękny, w tej chwili już są relikty ołtarza, który właśnie taki baldachim z alabastru, który stoi w ogóle na kolumnach z kolorowego marmuru. To musiało kiedyś wyglądać naprawdę spektakularnie. Nie? Myśmy zrobili tam skan 3D. Był tu jakiś pomysł, żeby ten ołtarz spróbować odtworzyć. No zobaczymy, nie? Mamy nadzieję, że to się uda, bo naprawdę to jest taka perełka i pokazywanie tego, moim zdaniem, tutaj ludziom, którzy Łyczaków zwiedzają, może być bardzo ciekawe i bardzo atrakcyjne. No i też właśnie ta kopuła, no wiele osób przez lata koło tej kaplicy chodziło i wszyscy mówili, że nie, to jest nie do zrobienia, nie do odtworzenia. I nasz zespół to zrobił. Ze mną pracują bardzo dobrzy kamieniarze i rzeźbiarze, właśnie w których też widać, że płynie taka tradycja lwowskiej rzeźby, więc chłopcy to po prostu super go wymyślili na podstawie zachowanych modułów, bo tak naprawdę każdy pierścień jest z osobnego kamiennego modułu. Ściągnęliśmy wymiary, zaprojektowaliśmy wszystko w 3D, ale to była taka robota lekarska. Jakbyśmy się gdzieś pomylili o milimetr, bo potem te elementy, które zaprojektowaliśmy, musieliśmy wykuć w kamieniu, tak? To są bardzo trudne moduły, to się tak wydaje, że to jest taki klot kamienny. Nie, to wszystko ma swój kształt, jest trochę półokrągłe. To wszystko musi się złożyć potem, nie? I myśmy robili pierwsze próby składania tej kopuły u nas w pracowni. I dopiero potem, jak już wiedzieliśmy, że to wszystko gra, no to robiliśmy już montaż tutaj właśnie na górze, na rusztowaniu. To taka chirurgiczna robota. No, gdybyśmy się gdzieś pomylili o parę milimetrów, to ta kopuła by się nam po prostu nie złożyła. Dlatego zawsze z dumą tutaj po prostu wszystkich przeprowadzamy i o tym opowiadamy, bo to naprawdę był kawał dobrej roboty. Też patrząc na powierzchnię, widzimy ślady dłut. Myśmy po prostu ręcznie dłutami też odtworzyli właśnie fakturę kamieniarską na wzór tej oryginalnej, zachowanej. No i krzyż właśnie też jest zrekonstruowany przez Nazara między innymi, który jest na froncie. Mamy tutaj takie zdjęcie właśnie, jak już był ten dzień, kiedy udało się nam krzyż postawić na górze. Właśnie mamy zdjęcie na samej górze z Nazarem. Jak już montowaliśmy ostatni element kamienny, który zamykał kopułę, to wrzuciliśmy list, to się nazywa kapsuła czasu. Napisaliśmy tam, w jakich czasach żyjemy, co się dzieje, opisaliśmy nasze prace konserwatorskie, wrzuciliśmy tam do tej kopuły i może kiedyś, jak będzie jakaś konserwacja znowu za następne 200 czy 300 lat, to te osoby będą mogły przeczytać ten list i się dowiedzieć, jak to wtedy wyglądało w tym 2019 roku we Lwowie wszystko.
To tak jakby układać z klocków Lego, tylko że te kolejne klocki mają po kilka ton, tak?
Dokładnie. I żeby je układać, potrzebny jest dźwig albo suwnica. My mamy też taki specjalny sprzęt. To jest rodzaj takiej konstrukcji z łańcuchami, do którym po prostu podnosimy te elementy, nie? To jest tak, ja to tak mówię, podnosimy. To nie jest takie proste. No, trzeba to wszystko przemyśleć, zastanowić się, ale faktycznie to jest układanie takich klocków Lego przez olbrzymów po prostu, nie? Że taki olbrzym jakby sobie siedział, to by sobie to układał, a my potrzebujemy dźwigu po prostu, który nam to wszystko ustawia, przenosi, więc my zanim ostatecznie położymy jakiś element, to naprawdę musimy mieć wszystko wymierzone, zastanawiamy się, czy jest okej. Jak narzucamy już tą ostatnią warstwę kleju, to już musimy być pewni, że jak ten element tam wyląduje, to po prostu będzie dobrze, nie? Bo potem odwrócić takie pomyłki, to jest bardzo trudno, nie? Czasami nawet niemożliwe po prostu.
Cmentarz wiele mówi o żyjących. Żyjących wówczas, ale też żyjących teraz. To jak cmentarz wygląda. Co opowiada o Lwowie i Lwowiakach ten cmentarz łyczakowski?
No dużo nam opowiada, nie? Bo tak naprawdę poznajemy i samych ludzi, którzy we Lwowie żyli, mieszkali, ich historię. Poznajemy też trochę te style artystyczne, które od początku istnienia tego cmentarza do dzisiaj funkcjonowały. No ale też myślę, że cmentarz nam pokazuje też taką trochę trudną historię, tak? Niszczenia polskich nagrobków kiedyś i stawiania w ich miejscu właśnie tych bardziej współczesnych. No ale mamy nadzieję, że ten etap mamy już za sobą, tak? Łyczaków no, w tej chwili jest tak naprawdę muzeum, tak? On ma już taką pozycję. Tu teoretycznie nie można już tak naprawdę wykonywać pochówków, tylko takie bardziej jakieś znane osobistości. Tutaj mamy aleje zasłużonych czy pisarzy, czy muzyków, czy artystów dla Ukrainy, tak? Więc ta historia ukraińska też tutaj jest, tak? Ważne osoby dla kultury ukraińskiej są tutaj też pochowane. Czyli tak naprawdę cmentarz też jest taki, pokazuje nam tą różnorodność Lwowa kulturową, bo właśnie polski cmentarz, polskie pochówki, ukraińskie pochówki, są również groby właśnie z czasów austro-węgierskich, są francuskie groby, są ormiańskie, tak, czyli no właśnie trochę ten Lwów taki międzykulturowy, tak, czyli to, co jest największą w ogóle wartością tego miasta tak naprawdę i ja myślę, że akurat mieszkańcy Lwowa bardzo dobrze to rozumieją i to na przykład obserwuję od wielu lat, że faktycznie Lwów jest różny, łączy różne kultury i tutaj jakby nigdy nie było z tym problemu. To jest wspaniałe właśnie w tym mieście. I myślę, że jest tutaj odbicie tej sytuacji tutaj na cmentarzu.
Pewnie wiele osób
zadaje to pytanie, więc zadam je i ja. W czasie wojny konserwować zabytki?
Tak, to pytanie bardzo często pada. I powiem tak, że różnie na nie odpowiadam po prostu, w zależności też trochę od momentu, w jakim jesteśmy, bo jednak ta wojna jest dla nas bardzo trudna, prowadzenie prac konserwatorskich podczas wojny jest zdecydowanie trudniejsze niż przed wojną. No ale dlaczego? To jest forma też naszej walki tak naprawdę z okupantem. My się nie zgadzamy z tą wojną i my jej po prostu nie chcemy. Ktoś po prostu 2,5 roku temu, no ktoś, no wiemy kto, zaatakował Ukrainę i zmienił nasze życie o 180 stopni. Totalnie wszystko stanęło na głowie. My też długo nie wiedzieliśmy, czy te prace konserwatorskie będziemy mogli kontynuować, czy wiele lat tej naszej współpracy polsko-ukraińskiej nie pójdzie przez tą wojnę na marne. Na szczęście Ministerstwo Kultury właśnie nie wstrzymało nam dotacji. Dostaliśmy tutaj duże wsparcie i dlatego to robimy po prostu, żeby pokazać, że walczymy, że się nie boimy. Nie będziemy po prostu stąd uciekać. Będziemy kontynuować te prace. Poza tym też podtrzymanie życia. Co mamy robić? Mamy usiąść i mamy po prostu płakać? Musimy jakoś żyć, musimy jakoś funkcjonować. Teraz już jest dużo lepiej. My jakoś się z tą wojną oswoiliśmy i też nauczyliśmy się żyć w trakcie wojny. Ale na początku było bardzo trudno i ta praca tak naprawdę trochę nas podtrzymywała po prostu przy życiu. Nadawała trochę sens temu wszystkiemu, no bo jednak cały czas same złe informacje. Połowa naszego zespołu po prostu walczy na froncie. Nad głową latają rakiety, cały czas alarmy. Tak teraz już tak jakby wszyscy trochę się z tą wojną po prostu oswoiliśmy, nie? Nauczyliśmy się w niej po prostu funkcjonować. Ale te początki naprawdę były bardzo trudne. Gdybyśmy tej pracy nie wykonywali, to po prostu, nie wiem, no wszyscy byśmy wpadli w jakąś depresję, tak? No, to są lata naszych wspólnych działań. Mój zespół dla mnie jest jak rodzina. Ukraina jest dla mnie jak drugi dom, tak? Przyjeżdżam tutaj po prostu kilka miesięcy w roku tutaj spędzam, więc w ogóle sobie nawet nie wyobrażałam tego, żeby to przerwać. Ale nie będę też ukrywać, że dużo się nad tym zastanawialiśmy. Wielokrotnie mieliśmy takie momenty, kiedy naprawdę byliśmy załamani, siedzieliśmy na rusztowaniu i rozmawialiśmy między sobą, co my właściwie robimy, tak? Na froncie giną ludzie, a my siedzimy na rusztowaniu po prostu i skrobiemy kamień, oczyszczamy. Może trzeba to wszystko rzucić i po prostu pojechać tam pomagać. Ale to są właśnie takie momenty, one się zdarzają każdemu, nie? Po prostu w trakcie wojny, te stany od euforii do depresji, to jest w ogóle tak bardzo powszechne i bardzo częste, nie? I my też to po prostu wszyscy przerobiliśmy. Ale myślę, że bardzo dobrze, że o tym rozmawialiśmy i że jakby te rzeczy też były wypowiedziane na głos, że mogliśmy właśnie się po prostu wesprzeć nawzajem i wtedy jeden drugiemu po prostu tłumaczył, że robisz to po to, bo to jest forma naszej walki, tak? Nie uciekamy, żyjemy, pracujemy, chcemy pokazać okupantowi, że nie będziemy Ukrainy po prostu opuszczać. I będziemy dalej robić to, co robimy, no, działać na rzecz naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego.
Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi. Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek i te ślady bezładne moich kroków po ziemi. Jeśli chcę, mogę spać, jeśli chcę, mogę wstać, siąść przy oknie z gazetą z zeszłego tygodnia. Albo iść w senność dnia, wtedy inny, nie ja, siedząc w oknie, zobaczy dalekiego przechodnia. Thank you. Czy to dobrze, czy źle, tak usypiać we mgle, szeptać wieści pośnieżne, podzwonne, spóźnione. Czy to dobrze, czy źle, snuć się cieniem na tle kołującej śnieżycy i epoki przyćmionej. Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi.